Lista Rachonia. Magazyn polityczny.
Święty Jan Paweł II przybył do Polski w 1979 roku jako papież i wypowiedział słowa, które chwilę później stały się ciałem. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Rok później 10 milionów Polaków było członkami Solidarności, pierwszego tego rodzaju ruchu w historii komunizmu w ogóle i w historii sowieckiego zniewolenia. Ten ruch 10-milionowy wyciąga fundamentalną, najważniejszą cegłę z podstawy Imperium Zła. W ciągu 10 lat Imperium Zła upada. W tym czasie Jan Paweł II przybywa do Polski kilkukrotnie, za każdym razem mówiąc o sprawach zupełnie fundamentalnych, czy to w 1987 roku, kiedy na gdańskiej Zaspie mówi do nas, że mówi w naszym imieniu, ale również za nas, bo nam wówczas głośno mówić nie było wolno, czy później, w roku 1991, kiedy przybywa do Polski po to, żeby wstrząsnąć nami i powiedzieć nam raz jeszcze o fundamentach człowieczeństwa i tego, że nasza ojczyzna, nasza matka musi być traktowana z szacunkiem, a to oznacza, że z szacunkiem traktowane mają być rodziny, w tym dzieci nienarodzone. To głos, który za każdym razem, kiedy wybrzmiewał w Polsce, wybrzmiewał w sprawach fundamentalnych, kluczowych, najważniejszych. Jan Paweł II przybywał do Polski za każdym razem, kiedy działo się coś ważnego i kiedy przyjechał po raz ostatni, żeby się z nami pożegnać. Wszyscy wiedzieliśmy, że kończy się pewna epoka, ale wtedy, kiedy to się działo, prawdopodobnie nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że świętość Jana Pawła II, oczywista dla milionów Polaków, będzie zakwestionowana. I kwestionowana jest w tej chwili dokładnie na takiej samej zasadzie, na jakiej kwestionowane było znaczenie wiary i fundamentów w bardzo wielu miejscach i w bardzo wielu państwach na świecie. Ten atak trwa również w tej chwili. I nie jest to tylko i wyłącznie atak na pamięć o Janie Pawle II. To atak na podstawy wspólnoty, tej samej wspólnoty, która okazała się na tyle silna, żeby zniszczyć Imperium Zła. I właśnie ta sprawa w tym tygodniu jest na szczycie mojej listy. A z nami jest ksiądz profesor Dariusz Oko, teolog, wykładowca akademicki. Witam serdecznie, księże profesorze. Szczęść Boże.
Daj Boże, witam Pana i wszystkich uczestników tego programu.
Księże profesorze, to co dzieje się wokół świętego Jana Pawła II w ciągu ostatnich dni, arcybiskup Jędraszewski w swojej homilii nazwał powtórnym zamachem na Ojca Świętego. Jak ksiądz rozumie to, co w tej chwili dookoła nas się dzieje w kontekście ataków na Ojca Świętego?
Kiedy na placu świętego Piotra zamachowiec usiłował zamordować, zastrzelić papieża, tak dzisiaj niejako morduje się go w sferze publicznej, morduje się go jako osobę, morduje się pamięć o nim. To są działania ostatecznie demoniczne, wychodzące z najgorszych motywacji śmiertelnych wrogów Kościoła i Pana Boga. A żeby lepiej rozumieć, co się dzieje, to chciałem zwrócić uwagę, że to jest bardzo podobny schemat, jaki zastosowano wobec następnego papieża Benedykta XVI. Podobne oskarżenia o jakieś niedociągnięcia sprzed kilkudziesięciu lat miały doprowadzić papieża przed sąd niemiecki. Także gdyby papież żył, to już w tym roku by musiał stanąć przed sądem w Niemczech, prawdopodobnie w Traunstein, małym miasteczku Bawarii. To właśnie tak jak ja stanąłem przed sądem niemieckim, byłem oskarżany. I widać tutaj, i to też jest jakieś ważne światło, jakie siły za tym stoją, że to jest zapewne spisek międzynarodowy, światowy. Bo dokładnie według tej samej metody niszczy się obu papieży, którzy szczególnie przeszkadzali lobby ateistycznemu, genderowemu ateistycznemu. I to lepiej uświadamia, o co tu chodzi, jakie ciemne siły stoją za tymi atakami.
Księże profesorze, w tym drugim zamachu, jak sam ksiądz powiedział, chodzi o zabicie pamięci po świętym Janie Pawle II, po Ojcu Świętym, który przeprowadził Polskę przez no, jeden z najbardziej chwalebnych w naszej pamięci procesów, jakim było to, co w tym ziemskim porządku wydarzyło się po pielgrzymce, po tych słynnych słowach, proroczych słowach, niech wstąpi duch twój i obnowi oblicze tej ziemi, powiedział papież. Rok później w tym naszym ziemskim porządku stał się swego rodzaju cud. 10-milionowa Solidarność rozpoczęła proces upadku imperium zła. Dziś w pewnym sensie no, zadajemy sobie pytania o to, czy nie mamy do czynienia z jakimś kontratakiem szeroko pojętego, może już nie w tym ziemskim, ale jednak imperium zła.
Tak można powiedzieć. No, podobnie jak się mówi, że cała walka w Polsce to jakby drugie czy trzecie pokolenie UB walczy z drugim czy trzecim pokoleniem AK. To są pewne odwieczne siły, tak? W ostatecznym sensie, no to trzeba tak to rozumieć, że albo ludzie są z Bogiem, no albo bez Niego, ale wtedy sami nie będą. Wtedy no łatwo stają się jakby nieuchronnie łupem sił demonicznych i pod ich wpływem działają i mówią. I to by też no, tłumaczyło niesamowite kłamstwa, nienawiść, z którą mamy tutaj do czynienia. Zresztą no, proszę zauważyć, że podobnie atakuje się taką świętość jak Matka Teresa z Kalkuty, ze znanych zapewne najbardziej święta osoba, która najbardziej się poświęcała dla ubogich, tak bardzo, że już trudno bardziej, a jednak ją też się atakuje, poniża. Byłem szokowany, kiedy w tym moim programie Oko na Niedzielę mówiłem o Matce Teresie, to no, w komentarzach pojawił się jakiś wybuch, eksplozja nienawiści. Na przykład był taki komentarz, dana osoba, to sądząc po pseudonimie była kobieta, życzy Matce Teresie, żeby była w piekle i że cieszy się, że będzie w piekle. A tu można powiedzieć, że ktoś, kto życzy komukolwiek piekła i cieszy się, że będzie w piekle, no sam jest mocnym kandydatem piekła, bo to jest szatańskie. Komukolwiek życzyć piekła i ta kobieta, która no tak według ludzkiej miary tego, co wiemy, sama jest no, bardzo złą osobą, skoro podobnie jak szatan życzy piekła, ona i życzy piekła największej świętej. To szokuje, ale no, to jest podobne tak jak na Jana Pawła czy Benedykta XVI. I to ostateczne wyjaśnienie jednak ma też Ewangelii, bo właściwie do tego trzeba było oczekiwać, bo no, trzeba pamiętać, że przecież Pan Jezus był najświętszą osobą, jaka była na ziemi. Był niepokalany. Był ponad geniuszami, ponad największymi świętymi, a jednak był też atakowany przez kogo? Przez szatana, przez istotę najgorszą. To jest taki, myślę, archetyp, jaki jest w świecie. Najświętsza osoba, jaka kiedykolwiek była w dziejach na ziemi, jest atakowana przez istotę najgorszą, czyli przez szatana. To nam niedawno przypominały czytania z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, ze sceny kuszenia Jezusa. I on dopina swego, doprowadza do zamordowania Jezusa. Dlatego trzeba oczekiwać podobnych zdarzeń. O ile ludzie idą za Jezusem, realizują Jego skazania, stają się do Niego podobni, to niestety no, trzeba się z tym liczyć, że będą podobnie nienawidzeni przez szatana i niszczeni. Powtarza się ten archetyp, można powiedzieć, odwiecznej walki dobra ze złem. No tak jak Pan Jezus, osoba najświętsza, najlepsza, był atakowany i zamordowany ostatecznie przez szatana, istotę najgorszą moralnie, no podobnie teraz najwspanialsze osoby, największe świętości, właśnie jak Jan Paweł II, Benedykt XVI, Matka Teresa, ale też podobnie jest atakowany ksiądz Popiełuszko, czy kardynał Wyszyński, czy święty Maksymilian Maria Kolbe. No są atakowani no, często przez ludzi najgorszych, no bo no, już trzeba być mocno zdeprawowanym, żeby takie osoby atakować, a o ile wiemy, to często ci atakujący, no... No sami są obciążeni poważnym złem moralnym.
Księże profesorze, to ja spytam od razu o rzecz, która przecież jest w centrum tych wszystkich ataków. Ksiądz profesor również musiał stawić czoła pewnego, zresztą wspominał ksiądz o tym przed chwilą, ze względu na swoje zainteresowanie bardzo konkretnym lobby funkcjonującym wewnątrz Kościoła, lobby homoseksualnemu, które, choć to wydaje się bardzo trudne dla wszystkich wiernych, no stanowi jakiegoś rodzaju siłę, całkiem zdaje się poważną siłę wewnątrz tych struktur hierarchicznych. Jak ksiądz patrzy na ten problem w kontekście no również problemu pedofilii?
Wydałem książkę Lawendowa Mafia, z której część została przetłumaczona na niemiecki i właśnie za to zostałem oskarżony w Niemczech. Chociaż ksiądz kardynał Gerhard Müller który właściwie jest największym współczesnym żyjącym teologiem i właściwie no najlepiej wykształconym, najmądrzejszym kardynałem, bardzo poparł mnie ten artykuł, właśnie na gruncie swojej wiedzy, ale też doświadczenia biskupa, kardynała, który był no, samym centrum Kościoła jako szef kongregacji nauczania wiary. I właśnie w ramach tej kongregacji starano się porządkować te sprawy przestępstw pedofilii. On całym swoim autorytetem poparł mój artykuł właśnie wobec sądu niemieckiego, który mnie oskarżył i w pierwszej instancji skazał na 4 miesiące więzienia. Tylko właśnie to jest znaczące. Nie skazał mnie za krytykę Kościoła, bo oczywiście Kościół można krytykować jak najbardziej, tylko za prawdę, którą ujawniłem o właśnie lobby homoseksualnym. Jak jest straszne, ile zła czyni w Kościele. No tutaj wystarczy wspomnieć kardynała McCarricka, który jako ksiądz już molestował i gwałcił chłopców, a mimo to został kardynałem, który molestował i gwałcił kleryków. Dlaczego tak się stało? No bo on jest szczytem systemu, bo takie wielkie wpływy w Stanach Zjednoczonych w episkopacie ma lobby homoseksualne. Bez tego lobby taka kariera nie byłaby możliwa. I dlatego właśnie kardynał Miller tak bardzo chwalił mój artykuł i bronił mnie też w Niemczech. Ta obrona, oburzenie było tak wielkie, że sąd musiał się z tego wycofać, z tego całego wyroku. Ale właśnie myślę, że dlatego mam szczególny tytuł, żeby mówić o Janie Pawle i bronić go, co na tym bardziej, że jestem wychowankiem, następcą kardynała Jaworskiego, który zawsze mnie popierał bardzo, a kardynał Jaworski był najbliższym przyjacielem Ojca Świętego Jana Pawła II. I tutaj też jest istotny wątek w tych oskarżeniach Jana Pawła II, które właśnie w dużym stopniu idą na konto właśnie tej lawendowej mafii, bo ona tak działa, że chroni swoich członków. Kiedy są jakieś skandale przez nią wywołane, a to właśnie też są skandale pedofilskie, bo 80% przypadków pedofilii jest natury homoseksualnej w Kościele. Popełniają ją duchownie w skłonnościach homoseksualnych i to właściwie nie jest pedofilia, tylko 80% z tego jeszcze, czyli w sumie 64% to jest efebofilia, czyli przestępstwa dokonywane wobec dorastających chłopców. To jest wynik typowego zboczenia homoseksualnego. I tutaj już jest przekłamanie w mediach, bo nie powinno się mówić w takim razie o pedofilii, tylko większość tych przypadków, w Kościele zwykle 64%, to jest efebofilia. Więc tu jest potężne zakłamanie mediów, które chcą atakować Kościół, ale chronić homoseksualistów i to mafię homoseksualną. Ale też oni tak działają, że chronią się nawzajem, mają często kluczowe pozycje w Kościele i blokują przepływ informacji.
To proszę księdza, jaki jest, mamy mało czasu, jaki jest sposób na to, żeby tę plagę wewnątrz Kościoła zwalczyć? Mamy minutę.
Po ludzku to się wydaje prawie niemożliwe. To jest podobne jak, oni mają tak mocne pozycje, tak kluczowe i dalej rosną siłę. W Kościele no niestety nie mamy policji, nie mamy jakichś organów, które by się tym zajmowały. Zresztą to jest podobnie jak na Sycylii. No całe państwo włoskie sobie nie może dać rady z mafią na Sycylii, tylko ją jakoś ogranicza. My w Kościele mamy podobną sytuację. Tutaj no, trzeba by głębokiej reformy Kościoła, trzeba by powołania jakiejś instytucji, która tym się zajmowała w całym świecie. Inaczej raczej nie będzie poprawy.
Ksiądz profesor Dariusz Oko, dziękuję uprzejmie za to spotkanie w Radio Gdańsk.
Dziękuję, szczęść Boże wszystkim.
Dziękuję, Bóg zapłać.